Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam wszystkich, i dużych, i małych, i większych, i mniejszych, starszych, młodszych. Cieszę się, że Pan Bóg daje nam czas takiej łaski, jakby bardziej wychodząc nam naprzeciw, jeszcze bardziej pukając do naszych serc, by nas ku sobie pociągać i by też doświadczać nas, czy raczej obdarowywać nas swoją miłością miłosierną, która leczy i uzdrawia. Zwykle jest to msza dla dzieci, ale mam nadzieję, że dzieci mi dzisiaj wybaczą, bo rekolekcje dla dorosłych są. Dzieci będą miały tydzień później. Niemniej jednak treści są uniwersalne i dotyczą każdego człowieka. Cieszę się, drodzy, że w tych rekolekcjach nie będę sam. Towarzyszą mi już od wielu lat, bo to już chyba 19 lat prowadzimy tego typu rekolekcje. Świeccy, moi przyjaciele z całej Polski, którzy tutaj stopniowo podczas tych kolejnych dni będą się przed wami jeszcze ujawniali. Chcemy, byście poprzez znaki, słowa, poprzez głoszenie, też może i śpiew wspólny, mogli doświadczyć tego, który jest miłością i który przyszedł po to, by owce, czyli my, byśmy mieli życie w obfitości. To Jezus Chrystus, to jest Jego misja. On został dlatego posłany. Wspaniałą mamy niedzielę, nie tylko ze względu na słońce, ale to dobrze, bo ono też musi się stawać znakiem miłości Pana Boga. Skoro tyle światła, to my jesteśmy powołani do tego światła. Zauważcie, że jak się człowiekowi lepiej robi na sercu, kiedy jest jasno i świeci słońce. I to jest naturalne, że my tak wyposażeni przez Pana Boga, tak to odczytujemy, widzimy, że nam jest potrzebne światło. Że ono daje wzrost, życie, że dzięki niemu my możemy żyć i przynosić owoce. I o świetle jest ta dzisiejsza liturgia, też mówimy o tej niedzieli jako niedzieli radości. Ksiądz mówił, ten kolor właśnie, to jakby przełamanie tego fioletu, tak? To już nie fiolet, ale jeszcze nie to złoto i tą biel, do której zmierzamy i którą będziemy celebrować w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Ale do tego zmierzamy, jakby z królestwa ciemności jesteśmy przez miłość wyrywani, by nas ta ciemność nie pogrążyła i byśmy mieli perspektywę życia, które się dokonuje tylko w świetle. I słyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu wołanie świętego Pawła. Zbudź się, ośpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Pomyślmy więc, ile jest tych sytuacji, które nas usypiają, ile jest tego błota w naszym życiu, które zaślepia nasze oczy, jakby zabija trochę naszą wrażliwość ducha, burzy relacje z Panem Bogiem i z drugim człowiekiem. Ile tej ciemności, jak ona czasami wydaje się nam bardziej fascynująca, inspirująca, pociągająca, jak my łatwo wchodzimy w te przestrzenie ciemności, szarości i tam gdzieś często to życie bardziej podobne do wegetacji. Chrystus woła, zbudź się, przyszedłem, abyś mógł doświadczyć pełni światła, pełni szczęścia. Tak bardzo Cię kocham, że nie mogę przejść nad Twoją biedą obojętnie. Słuchajcie, to jest nieprawdopodobna miłość Pana Boga. My grzeszymy, wchodzimy w królestwo ciemności, przybijamy Pana Boga do krzyża, plujemy Mu w twarz. A On mówi, kocham i przyszedłem, abyś żył. Przyszedłem, abyś się nawracał, abyś mógł doświadczyć pełni szczęścia. I w tym ewangelicznym obrazie bardzo pięknie objawia się ta troska pełna miłości Jezusa, którego drogi stykają się z drogami ludzkimi, przecinają się. Pan Jezus spotyka na swoich drogach słabych, pokiereszowanych, chorych, biednych, obciążonych ludzi. Przyszedłem, aby owce miały życie w obfitości, ale mówi też, przyszedłem szukać i zbawiać to, co zginęło. Na swój sposób jesteśmy zawsze pogubieni troszkę i Pan Jezus nas szuka. I dzisiaj w tym Kościele, w tej świątyni przecinają się boskie i nasze ludzkie drogi. I dzisiaj Pan Jezus przychodzi i chce nas uwalniać od każdej ślepoty. Chce nas też uwalniać od chorób fizycznych. Ma taką moc. I ci, którzy są gotowi pójść za wezwaniem Pana, są gotowi zrealizować Jego wolę, będą mogli tej mocy doświadczać. Już tu też na tych rekolekcjach. Oczywiście ślepota fizyczna jest chyba jednym z najgorszych kalectw i tragedii ludzkich, ale w ogóle cierpienie jest bolesne. Dotyka nas, ono jest skutkiem zła, nieprawości i działania złego ducha. I widzimy tego człowieka, który od urodzenia był niewidomy. Jakież trudne musiało to być i tragiczne jego życie. Ale Pan Jezus staje koło niego. No i co mówi? No bardzo dziwną rzecz. Najpierw go smaruje jeszcze bardziej błotem. Dlaczego tak zrobił? Co chciał przez to osiągnąć, jakby go jeszcze bardziej zaślepiając? A potem mówi, idź się obmyj, tak? Idź się obmyj. Panie Jezu, nie tego chciałem. Chciałem, żebyś właśnie mnie oczyścił, a Ty mnie jeszcze bardziej brudzisz błotem? No Pan Jezus jest pedagogiem i wie, jak podchodzić do każdego człowieka. Do każdego podchodzi indywidualnie. Wiemy też, że uzdrawiał niewidomych poprzez taki zwykły akt woli. Chce, bądź uzdrowiony. I człowiek widział. Dlaczego tego marzę tym błotem? A może to miała być próba wiary? Bo czasami nam, wiecie, wydaje się, że Pan Jezus żąda od nas rzeczy niedorzecznych. Żąda niedorzeczności. Tak? Wielu ludzi mówi, no ja się modliłem tyle czasu, chodziłem do kościoła, prosiłem Pana Boga, tu nic, niebo głuche, Pan Bóg nie wysłuchuje moich modlitw, to może nie ma sensu moja wiara, to ja se machnę ręką, bo ten świat jest taki piękny, wspaniały, pociągający, pójdę za tymi błyskotkami, może one dadzą mi szczęście. A popatrzcie, że ten niewidomy, choć to, co zrobił Jezus, wydaje się niedorzecznością, kiedy mówi mu idź i obmyj się, od razu się podrywa i gdzieś tam po omacku dociera do tej sadzawki. I co? Obmył się i przejrzał. Warto czasami, a może czasami to źle powiedziane, warto zawsze słuchać Jezusa. I podjąć nawet te wyzwania, które nam, po ludzku rzecz biorąc, w dzisiejszych czasach zwłaszcza wydają się niedorzeczne. Ewangelia się nam wydaje czasami niedorzeczna, nieprzystająca do współczesności. I co jest skutkiem, kiedy ludzie odrzucą Ewangelię? Widzimy tych poranionych, pogubionych, widzimy te agresje, boimy się jej. Całe narody już dzisiaj błądzą, wchodząc w sferę ciemności. Ewangelia wydaje się niedorzeczna, a Jezus mówi, idź, obmyj się, zaufaj mi, nie bój się, doświadczysz pełni szczęścia życia. Tak bardzo Cię kocham, że dzisiaj tutaj jestem i chcę Cię dotykać swoją miłością miłosierną, byś miał pełnię życia. I nie mów, że jest za późno, i nie mów, że to nie pora, i nie mów, że to nie dla Ciebie. A łatwo tak mówić, kiedy się przeżyło wiele lat, gdzieś tam właśnie chodząc na manowcach życia, czy wchodząc w jakieś uzależnienia na przykład, jakieś grzechowe stereotypy, które się wprały w nas mocno i jakby wydaje się, że z tych torów nie możemy wyskoczyć. To dla Boga nie ma nic niemożliwego. I nie liczy się wiek, czy masz 5, 50, czy 85, czy 90 lat. Póki żyjesz, możesz tu na ziemi doświadczyć miłości Jezusa uzdrawiającej, wyzwalającej, rozświetlającej twoje życie. Możesz. Pytanie, czy zechcesz do tej sadzawki tu przez tych kilka dni przychodzić? Czy zechcesz? Odstawić wszystko na moment. Nie bój się, że to ci ucieknie. Bo taki lęk mamy, że nie, muszę się trzymać kurczowo tego świata, bo jak go na chwilę wypuszczę, to coś stracę bezpowrotnie. Nie. Świat jest własnością Pana Boga. Pieniądze są własnością Pana Boga. My tylko tym gospodarujemy, ale to jakby inny temat. Nie bój się. Przyjdź do sadzawki. Przyjdź i obmyj się i będziesz mógł doświadczyć cudów miłości. Jakby trochę dla potwierdzenia tego, że ta łaska Boża jest dostępna, że działa, Posłuchajcie teraz świadectwa moich przyjaciół, którzy specjalnie tutaj są, by zaświadczyć o tym, jak Pan Bóg zrywał błoto z ich oczu, jak Pan Bóg ich życie rozświetlał i rozświetla po dziś dzień.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moja kochana żona Jasia, ja mam na imię Romek. Jesteśmy z Białej Podlaskiej. W sakramencie małżeństwa trwamy 44 rok. Mamy trójkę dzieci, 6 wnucząt. Najstarszy syn jest kapucynem, kapłanem, 17 lat kapłaństwa. No i najstarszego wnuczka w ubiegłym roku Pan powołał do zakonu. Modlimy się, żeby również wytrwał, jeżeli taka jest wola Pana. Rodzice nas ochrzcili, przekazali nam wiarę, ale kiedy zawarliśmy sakrament małżeństwa, tak nam się wydawało, że jest pięknie i dobrze, Boga do życia nie zaprosiliśmy. W życie poszliśmy sami. Do kościoła chodziliśmy, ale bardzo często nawet nie wiedzieliśmy, jaka była Ewangelia, co była na kazaniu. Spełnialiśmy ten chrześcijański obowiązek, głębiej się nie zagłębiając. Tak toczyło nam się życie. Bawiliśmy się, uczyliśmy się, staraliśmy się osiągnąć jakieś zaszczytne stanowiska. Praca, nauka, no nie brakowało tam alkoholu. Zacząłem pić, a może nawet się rozpijać. Nie robiłem awantur, ale do domu bardzo często przychodziłem późno. Nie byłem obecny, nie pomagałem żonie, dzieciom. Cierpiała żona, cierpiały dzieci, a ja paliłem, piłem. Nawet czasami żonę wciągałem w te swoje towarzystwa. Razem wyjeżdżaliśmy na różnego rodzaju imprezy. I tak nasze życie trwało. Pan Bóg gdzieś tam był na uboczu, a my staraliśmy się życie swoje układać według własnego planu. Poczęło się pierwsze dziecko. Ciąża zamarła. Lekarze stwierdzili, że dzieci nie możemy mieć. I już nie będziemy mieli w ogóle dzieci, bo mamy konflikt krwi. Bóg jednak miał inny plan. Urodziła nam się trójka dzieci. 2 synów i córka. Ale wtedy przeżyliśmy bardzo mocno ten cios, który nam stwierdził lekarz. Wydawało nam się, że to jest koniec, ale dalej żyliśmy po swojemu, swoim życiem. Ale kiedy nasze dziecko pierwsze, które się urodziło, chodziło do przedszkola, w przedszkolu zostało uderzone huśtawką w główkę i od tego czasu zaczęło chorować na epilepsję. Nie wiedzieliśmy o tym, nie wiedzieliśmy skąd ta choroba się wzięła, chociaż później dowiedzieliśmy się z przedszkola od pań. I tak to trwało kilka lat, było nam ciężko, trudno, szukaliśmy pomocy u ludzi, u różnych specjalistów w całej Polsce, ale nie znaleźliśmy nikogo, ale nie zwracaliśmy się z tym do Pana Boga. I kiedy nasz syn był w pierwszej klasie, w Białej Podlaskiej wydarzył się wypadek. Sam byłem przy tym wypadku, już ofiar wypadku nie było, ale płacz kobiet, stwierdzenie, że dziecko wpadło pod koła autobusu, że chyba nie żyje i tak dalej. Ugięły mi się nogi, kiedy zobaczyłem, że to jest woreczek mojego syna, który nosił buciki na zmianę. Żona już była w szpitalu. Ja również tam dotarłem, koledzy dowieźli, bo sam nie mogłem jechać samochodem. I po tygodniu czasu dziecko zostało wypisane ze szpitala. Lekarz nas poprosił do gabinetu, mówi: kochani rodzice, uklęknijcie na kolana, podziękujcie Bogu, bo to jest cud. Wasze dziecko już nie jest chore. Wasze dziecko jest zdrowe. Wypadek spowodował, że wszystko cofnęło się na swoje miejsce. Jest kapłanem, do tej pory choroba nie powróciła. I wtedy my zaczynamy inaczej myśleć.
Ten okres nauczył nas czegoś, a mianowicie to, że na ludziach, nawet tych może uważaliśmy, że najbliższych, którzy byli od towarzystwa, od kieliszka, że może na nich zawiedliśmy się. Natomiast tutaj ten lekarz skierował nasze myśli na kogoś innego właśnie. Podziękujcie Bogu, mówi. I to była już taka otwarciem się takiej furtki w naszych sercach, i niedługo dostaliśmy zaproszenie na takie dwutygodniowe rekolekcje domowego kościoła, bo w tym ruchu jesteśmy teraz. Jest to ruch Światło-Życie, gałąź rodzinna. I tam przez pierwsze 4 dni, które w zasadzie zaważyły tak dalej na naszym życiu, kiedy to przeżywaliśmy taką ewangelizację, jaką wy teraz będziecie przeżywali tutaj. Kiedy to dowiedzieliśmy się, że Pan Bóg nas bardzo kocha, że dlaczego nie możemy odczytać tej Jego wielkiej miłości, bo ten grzech, który mamy w sobie, tak bardzo nam przeszkadza, że tylko w zasadzie On jest takim lekarstwem na całe nasze życie, tylko trzeba Go przyjąć do swojego serca jako Pana i Zbawiciela, ale tak na serio, jako jeszcze jedną osobę do swojego domu, żywą, która jest ciągle żywa i która nam pomaga. I tak to uczyniliśmy.
Był taki moment 4. dnia rekolekcji, że można było podpisać krucjatę wyzwolenia człowieka, to znaczy, że nie będę pił, kupował, częstował. I tak się zacząłem obawiać, bo w tamtych czasach bardzo wiele rzeczy mogłem załatwić za alkohol. Miałem dużo przyjaciół, z którymi mogłem wypić, miałem towarzystwo, dobrze mi było i tak pomyślałem sobie, jak to zrobić? No szkoda mi takiej przyjaźni, ale nie wiem, co mam zrobić. Patrzę, że żona się modli, dzieci się modlą, żeby tatuś przestał pić, żeby w końcu było w domu inaczej. Więc poszedłem do kościoła, uklęknąłem przed Najświętszym Sakramentem i mówię, Panie Jezu, jest mi bardzo ciężko, nie jestem w stanie takiej decyzji podjąć, ale wiesz, że ten moment nadchodzi, jeżeli możesz mi pomóc, to bardzo Cię proszę, chcę tym zerwać. I podpisałem. I w darach, kiedy na Eucharystii osoby podpisujące niosły zobowiązania do ołtarza, ja również niosłem z łzami w oczach. I kiedy z kościoła wyszliśmy, zobaczyłem biegnącą do mnie żonę kochaną, która się przytuliła i mówi, dziękuję Ci mężu, że podpisałeś. Widziałem tu radość dzieci, jak one się cieszyły, że tata już nie będzie pił. I już ponad 30 lat. Nie ma w naszym domu alkoholu, papierosów, nie pijemy, u naszych dzieci też nie ma. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy żyć bez alkoholu. Ale kiedy wróciłem do domu, pojechałem na pole, gospodarz myślał, że znowu przywiozłem alkohol, bo taki był alkoholik, który mi pomagał pić, pomagał ze mną pił i pomagał mi robić na polu. Mówię, słuchaj przyjacielu, nie mogę ci już poczęstować alkoholem. Jak chcesz, to ci zapłacę, żebyś mi te pole zaorał. A w niego jakby szatan stąpił, zaczął na mnie krzyczeć, wymyślać, bluźnić. Coś ciebie za facet, co za mężczyzna, co ty zrobiłeś, daj spokój. Ludzie patrzą na polu, to był okres wykopek, ale patrzę, zastanowił się chwilę, cisza, a on mówi do mnie, wiesz co, tego bym w życiu nigdy nie zrobił, a że ty jako facet podjąłeś taką decyzję, od dzisiaj robię cię za darmo. Kochanie, tylko Bóg tak może działać. Ten człowiek był alkoholikiem, codziennie pił, mieszkał w obórce ze zwierzętami. Szkoda mi było jego, ale po 2 latach ktoś zapukał do naszych drzwi. Otwieram, patrzę, klęczy. Ten człowiek, alkoholik, mówi, ja też już nie piję. Zacząłem budować dom. Jestem alkoholikiem niepijącym. Mieszka jak człowiek, żyje, pracuje. Dziękujemy Bogu również za niego i za wszystkich tych, których Pan stawia na naszej drodze. A nasze dzieci powiedziały do nas, rodzice kochani, jak piliście alkohol, myśmy chowali się do łazienki. Płakaliśmy, bo myśmy was jako rodziców bardzo kochali. Ale jako ludzi, żeśmy nas nienawidzili. Przykro nam było, ale taka była prawda. I Pan zmienił nasze życie. Bo jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. I my teraz idziemy inną drogą.
Oczywiście przed nami ciągle nowe wyzwania, kiedy to mamy zdawać właśnie relacje, kiedy mamy tej wierności Panu Bogu zaświadczyć o tej wierności. I tak się zdarzyło przy naszym tym ostatnim synu, który nam się urodził 14 lat, w odstępie 14 lat, kiedy miał 8 miesięcy, tego samego dnia dzieciątko siedziało, bawiło się, w pewnym momencie upadło, przewróciło się i zaczął umierać mi na rękach. Zrobił się siniutki, piana mu z ust poszła, ale ja szybciutko wzięłam go na ręce, uklękłam przed Matką Bożą i zawierzyłam go Matce Bożej. Bez względu na to, jakie będą konsekwencje dalsze, poprosiłam Matkę Bożą o opiekę. Następna myśl, która mi przyszła do głowy, to, że trzeba zadzwonić po karetkę pogotowia. Przyjechało pogotowie, zabrało dziecko do szpitala, leczenie, diagnoza. Padaczka na tle wodniaków w głowie, a druga zanik mózgu. No, diagnoza straszna, ale my nie rozpaczamy już. Mamy przyjaciół, którzy razem z nami się modlą. Polecamy go Panu Bogu i czekamy cierpliwie. Po 4 latach wytrwałego leczenia, ciągłych wizyt u lekarza, modlitwy, zajeżdżamy właśnie, a lekarz mówi: proszę Państwa, to już ostatnia wizyta, wasze dziecko jest zdrowe. Mówi: podziękujcie Panu Bogu, zobaczcie, mówi, ile dzieci przyjeżdża, tak, do mnie i są dalej chore, a wasze dziecko jest zdrowe i jest to cud. No i dziękujemy Panu Bogu. Tak, dzisiaj jest no, dorosłym mężczyzną, ma 3 dzieci, chociaż jest bardzo młody jeszcze, ale jest bardzo odpowiedzialnym mężem i tatą. Ale ja chciałabym powiedzieć jeszcze do dzieci, bo tutaj widzę, że dzieci dużo jest. Chciałabym wam powiedzieć, dzieciaczki, jak nasz, ten najstarszy wnuczek, który jest teraz w zakonie, kiedy był w przedszkolu, jak właśnie on potrafił już ewangelizować. Kiedy po raz pierwszy zaszedł do przedszkola, dzieci zaczynają szybciutko rzucać się na kanapki, żeby zjeść śniadanie. A Paweł, bo tak ma na imię, mówi: halo, a dzieci, a jak wy rozpoczynacie, mówi, jedzenie u nas w domu, to modlimy się najpierw, żeby rozpocząć jedzenie. Więc pani też była troszeczkę speszona, mówi: Pawełku, to powiedz nam jakąś modlitwę. Paweł powiedział, pani mówi: ale wiesz co, to taka długa chyba dla dorosłych. A on mówi: dobrze, to ja krótką powiem, taką dla dzieci. I nauczył dzieci modlitwy. Dzieciom się to tak podobało, że od tego momentu dzieci już nie rozpoczęły żadnego posiłku bez właśnie modlitwy. No i taki wczorajszy też obrazek, który nas też tak bardzo ucieszył, ponieważ nasze dzieci tutaj wszystkie są w Warszawie, więc przyjechaliśmy troszkę wcześniej, żeby ich też właśnie odwiedzić. Tak? I wczoraj byliśmy u syna, gdzie tam jest 3 takich małych dzieci i wieczorem syn miał tutaj przywieźć nas. Więc tak troszeczkę się spieszyliśmy, ale syn mówi: ale jeszcze musimy z dziećmi się pomodlić, bo one już idą spać. Więc uklękliśmy i średni taki Bartuś, który ma 2,5 roczku, no zaczęliśmy się modlić. I taką modlitwą najpierw dziecinną, a on mówi: ale jeszcze Ojcze Nasz. Skończyliśmy Ojcze Nasz, a on mówi: ale jeszcze zdrowaś Mario. No skończyliśmy też i po kolei te modlitwy właśnie tak nam przypominał, które mamy. A teraz musimy podziękować Panu Bogu, a teraz przeprosić Pana Boga. No było to dla nas, wiecie, taka radość, że takie małe dziecko, a już tak pięknie potrafi się modlić.
Jeszcze króciutko taki obrazek, bo żeśmy Pana Jezusa do swojego życia sakramentalnego nie zaprosili na początku. Musieliśmy długo pracować nad tym, a Bóg walczył o nas. Ale w naszym domu wisi przepiękny obraz. Na nim jest łódź, na łodzi młode małżeństwo. Ona jest w welonie, on w smokingu, a z tyłu stoi Pan Jezus, który ma jedną rękę wyciągniętą nad ich głowami, a druga ręka położona na sterze łodzi. Ci młodzi ludzie zawierzyli Panu Jezusowi swoje życie w sakramencie małżeństwa. On im błogosławi. Ster swojego życia przekazali Jezusowi. Wiedzą, że jeżeli Bóg jest z nimi, to wszystko, co się wydarzy, zawsze Bóg może im pomóc. Bóg nam nie obiecuje łatwego życia, ale obiecuje, że jeżeli będzie nam ciężko, będzie nam trudno, to zawsze mamy się do kogo zwrócić. Zawsze wyciągnie swoją pomocną dłoń. I my tą dłoń pomocną odczuwamy. Chociaż nam jest czasami ciężko, trudno. Czasami jest i finansowo trudno, i psychicznie trudno, ale mamy się do kogo zwrócić. I dziękujemy Panu za to, że mogliśmy z Nim dalsze życie nasze przeżywać i żyć, jeżeli nam jeszcze pozwoli. I za to chwała Panu.
Nieważne, jakie błoto jest na Twoim sercu czy na Twoich oczach, przyjdź do sadzawki Sylioe, przyjdź na rekolekcję, a będziesz mógł doświadczyć pełni szczęścia, uwolnienia, miłości, pokoju i światła. Niech każdy z Was czuje się zaproszony. Mam nadzieję, że macie te plany, które zostały wcześniej przygotowane i przynajmniej jedna z tych godzin dla każdego z Was będzie tą właśnie godziną łaski, na którą się stawicie. Szczęść Boże, powodzenia i do zobaczenia.